Księga druga, rozdział pierwszy, wiele spotkań. Frodo zbudził się w łóżku. W pierwszym momencie myślał, że spał bardzo długo i że prześnił jakiś przykry sen, który jeszcze majaczy mu na pograniczu pamięci. A może przebył jakąś chorobę? Lecz sufit nad jego głową wyglądał obco. Był płaski, a ciemne belki miał bogato rzeźbione. Frodo leżał jeszcze chwilę, przyglądając się słonecznym plamom na ścianie i nasłuchując szumu wodospadu. — Gdzie jestem? — Która to godzina? — rzucił głośno pytanie sufitowi.
— W domu Elronda. — A jest 10 przed południem — odpowiedział mu znajomy głos. — Ranek 24 października, jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie.
— Gandalf! — krzyknął Frodo, siadając w pościeli. Rzeczywiście w fotelu przed otwartym oknem siedział stary czarodziej. — Tak — rzekł. — Jestem tutaj. — A ty miałeś wyjątkowe szczęście, że się też tutaj znalazłeś, mimo wszystkich głupstw, które popełniłeś od dnia wyjazdu z domu.
Frodo opadł znów na poduszki. Było mu tak błogo i spokojnie, że nie miał ochoty sprzeczać się, wątpił zresztą, czy wygrałby w tym sporze. Otrząsnął się już ze snu zupełnie i wracała mu pamięć. Wspomniał niefortunny skrót drogi na przełaj przez stary las, przypadek w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem i szaleństwo, jakiemu uległ w kotlince pod wichrowym czubem, kładąc na palec pierścień. Przez cały czas, gdy rozmyślał o tych sprawach i na próżno wysilał pamięć, żeby przypomnieć sobie, jakim sposobem znalazł się tu, w Rivendell, w pokoju trwała cisza, zakłócana jedynie pykaniem fajki Gandalfa, który dmuchał przez okno białymi kółkami dymu.
— Gdzie jest Sam? — zapytał wreszcie Frodo. — Gdzie inni? Czy zdrowi? —
Wszyscy zdrowi i cali — odparł Gandalf.
Sam był przy tobie. Ledwie przed pół godziną wyprawiłem go stąd, żeby trochę odpoczął. Co się właściwie stało tam u brodu? — zagadnął Frodo. Całe to zdarzenie wydało mi się jakoś niejasne i dotychczas takie mi się wydaje.
Nic dziwnego.
Omdlałeś — rzekł Gandalf.
Rana w końcu cię zmogła. Jeszcze kilka godzin, a nie byłoby już dla ciebie ratunku. Ale w tobie tkwią niespożyte siły, mój hobbicie kochany. Dowiodłeś tego pod Kurhanem. Wtedy ważyły się szale. Był to chyba najgroźniejszy moment w całej podróży. Szkoda, że nie wytrwałeś tak samo pod wichrowym czubem.
Jak widzę, wiesz już bardzo wiele, powiedział Frodo. A przecież nikomu nie mówiłem, jak to było ze mną pod Kurhanem. Z początku dlatego, że wolałem tych okropności nie wspominać. A później miałem dość innych spraw na głowie.
Skąd się o tym dowiedziałeś?
Dużo mówiłeś przez sen, łagodnie odparł Gandalf. I nie trudno mi było czytać w twoich myślach i pamięci.
Nie martw się, Frodo. Chociaż przed chwilą wyrzuciłem ci popełnione głupstwa, nie myślałem tego poważnie.
Mam uznanie dla ciebie, a także dla twoich towarzyszy. Niemała to rzecz dotrzeć tak daleko, wśród tylu niebezpieczeństw i nie stracić pierścienia.
Nigdy byśmy tego nie dokonali bez obieży świata, rzekł Frodo. Ale bardzo nam ciebie brakowało. Bez ciebie nie wiedziałem, co robić.
Zatrzymały mnie różne przeszkody, odparł Gandalf. I to omal nie przyczyniło się do klęski naszych zamierzeń. Zresztą nie jestem tego pewien, może to właśnie wyszło nam na dobre.
Proszę cię, powiedz mi, co się zdarzyło.
Na wszystko przyjdzie pora. Dzisiaj z polecenia Elronda nie wolno ci się niczym martwić ani dużo gadać.
Ależ rozmawiając, oderwę się od rozmyślań i dociekań, które są co najmniej równie męczące jak gadanie, rzekł Frodo. Nie chce mi się już wcale spać i przypominam sobie mnóstwo rzeczy, które domagają się wyjaśnienia. Jakie przeszkody cię zatrzymały? Musisz mi chociaż to powiedzieć.
Wkrótce dowiesz się wszystkiego, co cię interesuje, odparł Gandalf.
Czekamy tylko na twoje wyzdrowienie, żeby natychmiast zwołać naradę. Tymczasem powiem ci tyle, że byłem w niewoli.
Ty?
Krzyknął Frodo. Tak, ja. Gandalf Szary. Uroczyście oświadczył czarodziej. Różne istnieją potęgi na świecie. Na jego szczęście czy na zgubę. Są wśród nich mocniejsze ode mnie. Są i takie, z którymi się jeszcze nie mierzyłem. Ale zbliża się moja godzina. Władca Morgulu ze swoimi czarnymi jeźdźcami jest gotów. Nadciąga wojna.
A więc o jeźdźcach wiedziałeś dawniej, nim ja się z nimi spotkałem?
Wiedziałem. A nawet mówiłem ci o nich kiedyś. Bo czarni jeźdźcy to nie kto inny, lecz upiory pierścienia. 9 sług władcy pierścienia. Nie wiedziałem jednak, że już znów ruszyli w świat. Gdybym był wiedział, uciekałbym razem z tobą, nie zwlekając ani dnia. Dopiero po naszym rozstaniu w czerwcu doszła mnie wieść o tym. Ale na resztę tej historii musisz poczekać. Na razie wyratował nas od klęski Aragorn.
Tak, rzekł Frodo. Obieży świat nas ocalił. Z początku co prawda bałem się go. Sam, zdaje się, nigdy nie nabrał do niego całkowitego zaufania. W każdym razie nie dowierzał mu, póki nie spotkaliśmy Glorfindela.
Słyszałem wszystko o Samie, powiedział z uśmiechem Gandalf. Teraz już i on nie ma żadnych wątpliwości.
Cieszy mnie to, rzekł Frodo, bo polubiłem bardzo obieży świata. Chociaż nie, polubiłem to nie jest odpowiednie słowo. Stał mi się drogi, mimo że jest taki dziwny, czasem nawet ponury. Doprawdy często mi ciebie przypomina.
Nie wyobrażałem sobie, że ludzie bywają tacy. Myślałem, wiesz, że są po prostu wielkiego wzrostu i dość głupi. Poczciwi głupcy jak Butterbur, albo nikczemni głupcy jak Bill Ferny. Oczywiście niewiele wiemy w Shire o ludziach. Właściwie znamy tylko trochę mieszkańców Bree.
Tych także znasz niezbyt dobrze, jeśli uważasz starego Barlimana za durnia, odparł Gandalf. Ma on dość rozumu na własne potrzeby. Wprawdzie myśli mniej i wolniej niż gada, ale jeśli chce, przez mur na wylot widzi, jak powiadają w Bree. Takich wszakże ludzi jak Aragorn, syn Aratorna, nie zostało wielu wśród ziemiu. Potomstwo królów z Zamorza wygasło już prawie. Kto wie, czy ta wojna o pierścień nie będzie ich ostatnią wyprawą.
Czy ty poważnie twierdzisz, że obieży świat jest potomkiem dawnych królów? Spytał Frodo ze zdumieniem. Sądziłem, że od dawna nie ma ich już na świecie. Myślałem, że obieży świat jest po prostu strażnikiem.
Po prostu strażnikiem! Wykrzyknął Gandalf. Ależ kochany Frodo, strażnicy to właśnie potomkowie królewskiej rasy, ostatni żyjący jeszcze na północy przedstawiciele wielkiego plemienia ludzi z zachodu. Nieraz mi pomagali. I znów w bliskiej przyszłości będę potrzebował ich pomocy, bo chociaż dotarliśmy do Rivendell, pierścień nie jest jeszcze bezpieczny.
Pewnie, rzekł Frodo, ale dotychczas żyłem tylko myślą o dojściu tutaj i mam nadzieję, że nie będę musiał wędrować dalej. Bardzo mi przyjemnie tak odpoczywać beztrosko. Przez cały miesiąc tułałem się i używałem przygód. Uważam, że to dość, przynajmniej jak na moje upodobania.
Umilkł i zamknął oczy. Po chwili znów się odezwał. Próbowałem rachować dni, rzekł, ale nie mogę się doliczyć 24 października. Wypada mi, że powinien dzisiaj być 21. Do brodu przecież doszliśmy 20.
I gadasz, i liczysz więcej, niż choremu przystoi, rzekł Gandalf. Jak się teraz miewa twój bok i bark?
Nie wiem, odparł Frodo. Wcale ich nie czuję, a to oczywiście już pewien postęp, ale...
Natężył siły i spróbował.
Trochę mogę poruszać ramieniem.
Tak, znów w nieżycie wstępuję. Nie jest zimne, dodał, prawą ręką dotykając lewej.
To dobrze, powiedział Gandalf. Goi się szybko. Wkrótce będziesz zdrów zupełnie. Elrond cię wyleczył. Pielęgnował cię całymi dniami od pierwszej chwili, gdy cię tutaj przyniesiono. Całymi dniami? — zdziwił się Frodo.
— Dokładnie przez 4 noce i 3 dni. Elfowie przynieśli cię od brodu wieczorem 20 października. Od tego właśnie dnia straciłeś rachubę czasu.
Okropnie się o ciebie niepokoiliśmy, a sam nie opuszczał prawie twojego wezgłowia dniem i nocą, chyba że go po coś ważnego posyłano.
Elrond to nie lada mistrz w uzdrawianiu, ale broń naszych wrogów jest zabójcza. Prawdę rzekłszy, nie żywiłem wielkich nadziei, bo podejrzewałem, że w zabliźnionej ranie została jeszcze jakaś drzazga odłupana z ostrza. Nie mogliśmy jej wszakże znaleźć aż do wczorajszego wieczora. Wreszcie Elrond usunął odłamek. Tkwił bardzo głęboko i wchodził coraz głębiej w ciało.